Cześć. Dzisiaj pogadam z Margo Sikorą Borecką, pierwszą dulą w Polsce, mamą piątki dzieci, żoną, Nie? Wróć! Nie żoną!
Nie żoną!
Cofam! Żadną żoną! Dobra, to idę dalej. Już ustaliłyśmy, że nie żoną. Okej. Nie żoną. Edukatorką. Wieloletnią prezeską w Stowarzyszenia Dula w Polsce, a teraz częścią Fundacji Rodzić po Ludzku.
Zgadza się.
Długo. Cześć, Margo.
Mogę jeszcze tutaj podrzucać trochę, ale tak. To chyba w tym obszarze się spotkałyśmy.
I przepraszam, bardzo ważna rzecz. Propagatorką rebozo w Polsce.
Propagatorka, niech będzie. Tak, jestem po prostu szaleńczo zakochana w tym kawałku meksykańskiego materiału, tak. I propaguję, wciskam i mówię, jaki jest piękny, jak niesie dobro, jaka historia i tradycja za nim stoi. Tak, rebozo to
skutecznie.
Ja.
Skutecznie, bo już mało znam w swoim otoczeniu ludzi, którzy nie byli u Margo na kursie.
Też, ale też kurs to jedno, ale żeby jeszcze właśnie poczuć rebozo jako przedłużenie rąk, to drugie. Także jeżeli ktokolwiek dotknął rebozo i nauczył się masować, to do roboty. Masować naokoło.
No to uprzejmości na dzień dobry za nami.
Tak.
Margo, jak to jest urodzić?
Mnie pytasz. Mnie jako osobę. To parę razy mi się zdarzyło powiedzieć, że ja mogę być w ciąży. Ja mogę wychowywać dzieci, ale już mi się nie chce ich rodzić.
Naprawdę? Tak. Urodziłaś piątkę.
Dla mnie nie znajduję w tym jakiegoś mistycznego przeżycia, a jednocześnie zależało mi, żeby to było przeżycie dobre. Dobre dla mnie i żeby to było, żeby moje dzieci były dobrze powitane na świecie. Więc kiedy ja też miałam wtedy koło siebie, kiedy pierwszy raz byłam w ciąży, dobrą duszę, czyli dulę amerykańską. Więc ona tak mnie pokierowała, co jest ważne, na co zwrócić uwagę. I wtedy, kiedy ja rodziłam pierwsze dziecko, to takim liderem był szpital na Żelaznej. Pojedyncze sale, wannę do porodu, inne podejście personelu. Ja wtedy poznałam też położne. I zresztą mieszkałam tam bardzo blisko, więc jakoś nie było rejonizacji. Nawet nie brałam żadnego innego szpitala pod uwagę. I jakoś ważne było dla mnie miejsce i ludzie tam. Mhm. I rzeczywiście pierwsze, drugie, trzecie, czwarte doświadczenie porodowe było dobrym doświadczeniem. Bo miałam osoby, które się zajmowały mną, ja mogłam rodzić tak, jak chciałam. To były dobre porody.
A wszystkie były z dulą?
Nie. Do pierwszego porodu poszłam bez duli, za to z mężem i miałam bardzo fajną położną. Potem do drugiego zaprosiłam. Wydawało mi się, że jak jesteśmy po szkole rodzenia i tak wiemy wszystko takiego okołoporodowego, to po co nam? Znaczy ja pomyślałam, że dobrze, że ona jest i się umówiłyśmy, że jakbym poczuła, że ciebie potrzebuję, to że przyjedziesz. I ona mówi, dobrze, to ja jestem w gotowości. Tak się jakoś potoczyło, że ja jej nie zaprosiłam, ale tak weszłam w ten rytm porodowy, że myślę sobie, no super było. A do drugiego zaprosiłam ją i to była duża różnica. Myślę sobie, no przecież jest i położna, jest wtedy była studentka, jest mąż i jest wanna i rodzę do tej wanny i nagle wchodzi Linda i myślę sobie, to tego elementu mi brakowało. Jakby ona mi mówi, ona ma taki zachwyt w oczach, ona tak patrzy na mnie i po prostu oni siedzą naokoło tej wanny, ktoś tu mnie masuje, ktoś tutaj coś tam dotyka, nie dotyka i no i pamiętam to spojrzenie Lindy i ona mówi, pięknie rodzisz. I jeszcze po angielsku, więc mój mózg tam robi fikołka i łapie, o co jej chodzi. I uwierzyłam jej jakoś tak po babsku, że jak mówił mój mąż, że pięknie rodzisz, to znaczy dobrze rodzisz, dobrze ci idzie, super, to było takie motywujące, ale ona mi powiedziała, tak myślę, ona wie, co mówi, ona ma doświadczenie. I kiedy byłam w ciąży z trzecim dzieckiem, to Linda powiedziała, ja już wracam, skończył się kontrakt mojemu mężowi i wracam do Stanów. Ja mówię, ale jak to przecież, jak to, jeden z tych najważniejszych elementów porodowych I że ciebie nie będzie. Ona mówi, no nie będzie, przykro mi bardzo. Nie było innej duli, żeby zostawiła sobie. Mówi, wiesz, ale no nie mam dla ciebie duli, ale jest para, którą dobrze, żebyś ty się zajęła. Bo oni bardzo chcą dulę, mają położoną, ale bardzo chcą dulę. I ja już jako dula wtedy pracowałam, przygotowywałam do porodu, wspierałam w połogach, ale jakoś tak mówię, te porody, no nie wiem. A Linda mówi, przecież wszystko wiesz, weź spróbuj, no zobacz, spotkaj się z nimi. I spotkałyśmy się we dwie i pojechałam, będąc w czwartym miesiącu ciąży do porodu, zobaczyłam tę kobietę jak rodzi i po prostu wyszłam po tym porodzie w absolutnej euforii, w zalewie oksytocyny, mówię, to tak wyglądają kobiety jak rodzą. To tak to wygląda. Miałam za sobą dwa doświadczenia porodowe i dopiero jak zobaczyłam kobietę, która rodzi, ten poród się wtedy skończył cesarskim cięciem z różnych powodów. Trochę myślałam wtedy o swojej porażce jako duli, że no przecież była dula tutaj, jak to cesarskie cięcie i znieczulenie. Już teraz wiem, jestem duża, już wiem, że to nie tak. Natomiast niesamowite było zobaczyć inną kobietę, która rodzi. I no i później tak, dwa kolejne moje porody. W międzyczasie też towarzyszyłam przy porodach i ostatni poród, taki, który byłam gotowa opowiedzieć dopiero po kilku latach jako historię porodową. I tu podkreślam, że jak rodziłam swoje ostatnie dziecko, to byłam dulą już ileś lat, towarzyszyłam przy porodach, miałam ze sobą cztery dobre doświadczenia porodowe i pojechałam do innego miejsca. Z jakiegoś bardzo teraz dziwnego dla siebie powodu pojechałam do innego miejsca. I to nie było dobre doświadczenie porodowe. Dlatego, że byłam po prostu kobietą rodzącą. I to, co ja chciałam albo czego nie chciałam, nie miało większego znaczenia w obliczu tego, co myślała lekarka, że mi potrzeba, czy położne. Więc ani nie urodziłam w miejscu, w którym chciałam, tylko w dyżurce, ani nie miałam pierwszego kontaktu z moim dzieckiem. Dostałam je dopiero po pół godziny, jak nie więcej, ubraną i bałam się ją rozebrać. Więc kiedy dziewczyny mówią, że ja wiem wszystko i znam swoje prawa, to trzymam mocno kciuki za nie, ale wiem, jak to wygląda, kiedy lądujesz w niesprzyjającym miejscu, z niesprzyjającymi osobami, które wiedzą lepiej.
I możesz mieć ze sobą cztery porody,
i możesz dulą, psycholożką, położną, lekarką, nie wiem jaką wiedzę mieć, natomiast w porodzie jesteś po prostu kobietą i aż kobietą, która rodzi, niesamowicie zależną od innych. To jest jeden, nawet najintymniejszy moment w życiu i doświadczasz go w obcym miejscu najczęściej. Pamiętam to oswojenie swoje przy kolejnych porodach, kiedy już wiedziałam, jak wyglądają sale na porodówce i szłam rodzić kolejne dzieci, to mi dawało duże poczucie bezpieczeństwa, że i takie założenie, że wiem, że tam ludzie chcą dla mnie dobrze. I rzeczywiście tak było. A tutaj nie znałam przy tym ostatnim porodzie, ani nie znałam tych ludzi. Mogłam założyć, zakładałam, że mnie nie skrzywdzą i myślę, że w ich mniemaniu nie skrzywdzili mnie, przecież wszystko było w porządku, tak? Tylko ja wiem, jak to powinno wyglądać. I dzisiaj, jak szłam do ciebie na tę rozmowę, tak myślę sobie, czy wiedza boli? I myślę sobie, że boli. Wiedza boli. Bo gdybym nie wiedziała, gdybym nie wiedziała, jak to powinno wyglądać, to bym przyjęła rzeczy takimi, jakie są. No po prostu, tak, dziecko trzeba zważyć, zmierzyć, ubrać, oddać matce.
Gdyby był to pierwszy poród, to byłby dobrym porodem?
Nawet. Bo to wszystko, to jest taki rodzaj przemocy w białych rękawiczkach. Wszyscy są mili, ale nie grają do twojej bramki. Tylko dla swojej wygody, albo dla regulaminu, albo że tak się zawsze robiło. I to, że ja wiedziałam, że dziecko się może urodzić inaczej. Ja do tej pory nie mogę uwierzyć, że ja nie chciałam rozebrać swojego dziecka, że nie chciałam jej, że nawet nie, że nie chciałam, tylko że się bałam, że ona jakby nie należała do mnie. I jeżeli ktoś mówi na forach często, przecież to jest twoje dziecko, przecież mogłaś się rozebrać, przecież mogłaś coś powiedzieć, to chyba nikt nie był w takiej sytuacji. Nie, tak odebranych, nawet nie odebranych praw, tylko takiej zależności. Kobieta w porodzie, po porodzie jest tak zależna i tak bezbronna i w tak delikatnym momencie swojego życia, takim, że to nie jest moment na walkę o prawa. Nie? To jest walka na przyjmowanie, to jest czas na przyjmowanie opieki, wsparcia i taki, że ja muszę mieć przestrzeń do tego, żeby mieć tę odwagę do rozwinięcia dziecka. Ja muszę mieć wstęp do tego. To dziecko musi poleżeć u mnie na brzuchu. Ja muszę mieć możliwość dotknięcia go chociaż. A tutaj nawet nie zobaczyłam niemalże, to naprawdę chwilę leżała na moim brzuchu i zaraz potem słyszałam, jak płacze za drzwiami. Bo tam ją ważyły, mierzyły, przebierały pewnie, tak? I gdzieś jest taki żal we mnie. Kiedyś prowadziłyśmy z psycholożką Asią Mendecką Dobry Żal. Takie spotkania dla mam, które właśnie nosiły taki dobry żal w sobie, że jest ten żal i że teraz on jest dobry, bo ja się z niego czegoś nauczyłam, o czymś mówię i mam dużo takiej cierpliwości, wyrozumiałości i takiego spokoju dla dziewczyn, które mają podobny żal. I jestem ostatnia, która by powiedziała, że ja mówię o prawach, że przygotuj się, naucz się swoich praw, tak, idź tam z jakimś papierem. Oczywiście, że daje ci to poczucie bezpieczeństwa, to tak. Ale to jeszcze nic nie musi znaczyć. Bo naprawdę bardzo ważne jest to, kto stanie albo obok ciebie, albo naprzeciwko ciebie w tej sali porodowej.
Poruszę. Ja część tej historii już słyszałam, ale to i tak porusza, bo jak sobie słyszę o kobiecie, która urodziła 5 dzieci, pomaga innym rodzić dzieci i jest dulą i to ta cała wiedza właśnie, która stoi za tobą i że to w ogóle jest nic naprzeciw wieczności, jak wchodzisz do szpitala, nie? I to z jednej strony jest trochę przerażające, a tak. Z drugiej strony to jest taka historia, która mówi o tym, że jak wchodzimy na poradówkę, to każde, to w zasadzie wszystkie jesteśmy równe. Bez względu, czy my jesteśmy położnymi, czy dulami, czy lekarkami, ginekolożkami.
I czy już urodziłaś 8 dzieci, czy nie.
Tak. I że to jakby, to w ogóle nie jest tak. To trochę jest tak, że do każdego porodu przygotowujemy się oddzielnie, do każdego porodu zbieramy swoje wsparcie oddzielnie, tak. Do każdego możemy zrobić wywiad szpitalny oddzielnie i że warto go zrobić. Tak. I warto pójść do tego szpitala, nawet nie będąc w ciąży. Można czasami pójść na spacery do szpitala. Teraz Żelazna, zdaje się,
ale też robiła. Wirtualne, ale też są otwarte drzwi porodówek, więc to jest możliwe. I tak samo z każdym kolejnym dzieckiem nawiązujesz na nowo relacje. To jest znowu, to nie jest tak, że jak jestem matką już tego jednego, dwójki czy trójki, rodzi się kolejne, to mam taki pstryk. Nie, to jest znowu na nowo zakochiwanie się, poznawanie. To jest proces. To jest, staje naprzeciwko siebie tak naprawdę trochę dwoje obcych sobie ludzi. No, znaliśmy się, że tak powiem, od wewnątrz, a teraz się znamy na zewnątrz, więc kim ty człowieku jesteś, a ten mały człowiek patrzy na ciebie, nie wiem, co tam sobie myśli, ale no dobrze, to tak wyglądasz, tak?
Gdzie masz cycy?
Gdzie masz cycy? To trochę większe, to już się trochę lepiej wtedy znamy, ale rzeczywiście to jest wszystko nowe i na nowo, za każdym razem na nowo. I rozumiem te dziewczyny, które, i to jest naprawdę z poziomu umysłu, rozumienia, że rozumiem te dziewczyny, które albo chcą bardzo inaczej, jeżeli mają doświadczenie kolejnych porodów, że bardzo chcą coś zmienić. Takie trochę zaczarowywanie, myślenie magiczne, zaczarowywanie rzeczywistości. Albo chcą bardzo powtórzyć. Albo miały tak dobre doświadczenie poprzednie, że co zrobić, żeby to było, co jeszcze dodać, albo no,
co jeszcze raczej poprawić.
Nie ująć. Może, no właśnie, nie no właśnie, poprawić, tylko jest, co zrobić, żeby znowu było przynajmniej tak dobre, jak było to poprzednie. I nie ma ani grama gwarancji, że tak może być. Bo nawet ten sam zestaw, ten sam układ, to znowu, ty jesteś inną kobietą, inne dziecko się rodzi, inny proces przed tobą. Więc osoby, które ci towarzyszą, nawet jeżeli są te same, już mogą być w innym miejscu życia. Więc Za każdym razem na nowo, za każdym razem na nowo się podchodzi.
No tak. Zwłaszcza to, że ty jesteś zupełnie inną kobietą. Bo to nie ma tak, że zostaniesz w miejscu.
Tak.
To idzie cały czas. Powiedziałaś o tym, że wiedza boli i to, że sobie o tym myślałaś.
Może boleć, tak.
I ja sobie myślę, że to w ogóle tak jest. Że to trochę, że jak słucha... I to nawet nie chodzi już tylko teraz o porody, tylko o tym, co się dzieje w ogóle. I ale zwłaszcza w kontekście macierzyństwa, porodów i naszego życia rodzinnego. I w jakby przy porodzie, jeżeli ja wiem, jak to mogło być, a działa inaczej, to nawet jeżeli to nie jest de facto zły poród, w sensie, że on nie jest traumatyczny tak naprawdę, to dużo bardziej boli niż wtedy, kiedy nie wiedziałam. I ja sobie myślę, że też podobne doświadczenie miałam przy trzecim, w sensie nie był jakiś, to nie był zły poród, ale ja drugi miałam tak wspaniały i tak dobry. I jakby tak zobaczyłam, jak można inaczej, że przy tym trzecim... Więc tak, to do mnie mówi, ale też jak patrzę na to, jak to działa później macierzyńsko, jeżeli wiemy, jeżeli się dokształcamy, czytamy i tak dalej. I później mimo wszystko robimy swoje rzeczy jako rodzice, jako mamy. Tutaj krzyknę, tutaj coś tam i ja to wiem, że to nie jest rozwijające dla mojego, czy wspierające dla mojego dziecka. To jest mi dużo trudniej tak naprawdę niż wtedy, kiedy nie wiem. No bo jak nie wiem, to
wiesz
po prostu...
co? Ja myślę, że z tymi dziećmi to jest tak, że jak one widzą człowieka w rodzicu, to też widzą, że ten człowiek w tym rodzicu się wkurza. Albo no właśnie, krzyknie, a potem nie, no dobra, zagalpowałam się, ale jakby już mnie poniosło. I teraz co możemy zrobić? Co ja mogę zrobić? I te pokazywanie, jak to działa, tak samo jak zdenerwowana kobieta w ciąży też się uspokoi, dziecko doświadczy i hormonów stresu i potem tych uspokajających, więc też już może w brzuchu się uczy reagować i przechodzić emocje od początku do końca. Ale jeszcze myślę sobie, to jaką ja pracę wykonałam nad tą historią porodową, która długo we mnie była w środku i potem gdzieś pamiętam, że po 3 czy 4 latach poszłam na któryś krąg opowieści porodowych i tam opowiedziałam historię, czyli moje dziecko już chyba do przedszkola może chodziło. I była wtedy położna w ciąży, czy studentka położnictwa w ciąży i ona mówi, jak ja ci dziękuję, że ty to opowiadasz, bo ona już sobie postawiła bardzo wysoko poprzeczkę, ale też koleżanki jej postawiły bardzo wysoko poprzeczkę, bo no przecież ty już wszystko wiesz, a ona nic nie wie. To tak jakby, no, że ona nic nie wiedziała. Ale też się łapałam na tym, że jak koleżanki dule są w ciąży, no to co ja jej będę mówić, przecież ona wszystko wie. Nie, jej teraz wszystko można opowiedzieć, tylko tak jakbym opowiedziała to koleżance w ciąży, nie koleżance duli, tylko koleżance w ciąży albo w ogóle kobiecie w ciąży. Że nie oczekuję, że ona tę wiedzę przełoży na siebie, przyłoży do siebie, bo to jest trochę odwieszam ten gajerek na kołek, bo teraz zakładam zupełnie inną sukienkę.
To jest coś, co się powtarza też. Była to Agnieszka Mińko, położna doradczyni laktacyjna. I ona powiedziała mniej więcej to samo. W sensie powiedziała, że ja byłam położną, byłam doradczynią, zanim urodziłam swoje dziecko. Ale jak zaczęłam rodzić swoje dziecko, to w ogóle wszystko nie miało znaczenia.
Oczywiście, że nie miało znaczenia, bo jesteś tak w tym procesie tu i teraz... To jesteś ty, najbardziej naga na świecie, jak możesz być, ze swoimi emocjami, z przeżywaniem i ze sprowadzaniem dziecka na świat. I jeszcze myślę, dużo myślę dzisiaj w tej rozmowie.
Dobrze, tak. Dobrze, to dobrze w zasadzie.
Myślę o tych historiach, żeby, no właśnie, czy poprzedni był lepszy, czy... No, to jest pierwsze, co robimy. Oceniamy. Mózg po prostu trzask lepszy, ten trzask gorszy, tak? Ten ładny, ten brzydki. Nawet nie mamy na to wpływu, tylko potem aha, okej. Każdy poród mojego dziecka sobie jakoś opisałam. Jakoś opowiedziałam osobno i staram się nie porównywać. Nawet jeżeli ten ostatni jest taki bardzo różny, to w opowieściach go porównuję. Natomiast tak jak teraz rozmawiamy. Natomiast jest on dla mnie, każdy z nich jest osobną historią. Że każda historia narodzin jest po prostu osobną historią. I gdyby się przygotowywać do kolejnych porodów, dobrze jest albo historię swoją narodzin, jako jeżeli znam, zwłaszcza jeżeli była trudną historią, kiedy ja się jako dziecko rodziłam, to żeby ją zamknąć, żeby wejść w kolejną. Czyli żeby coś zacząć, jakiś nowy projekt, czyli nowy poród, ja muszę sobie poprzednie historie opowiedzieć, je jakoś ładnie zapakować i mieć na wyciągnięcie ręki, ale nie wchodzić z tym do porodu. Wyciągnąć lekcje jakieś, może, na przykład, że w tym szpitalu to niekoniecznie są tacy życzliwi, to może poszukam innego, czyli to jest lekcja. Ale nie robię tego ze strachu, nie robię tego na złość komuś, tylko dlatego, że wyciągnęłam lekcję z tego, co przeżyłam.
Bardzo trudny proces.
Trudny.
To, o czym mówisz. Mhm. To nie jest łatwa robota.
No nikt nie powiedział, że jest łatwo. Ja wiem, że jest łatwiej opowiadać o tym w dużym mieście, gdzie jest kilka porodówek do wyboru, że jak nie pojadę tu, to 4 ulice dalej, albo nawet 7, ale mam kolejną. Że wcale to może nie być proste w miejscu, w którym nie wiem, w promieniu tam 70 czy 100 kilometrów mam tylko jeden szpitalik. I to mogę sobie zadać pytanie, na co mam wpływ wtedy. Jeżeli to jest tylko to jedno miejsce, co się w nim dzieje i czy ja na coś mam wpływ, na czym mi zależy i jak mogę to osiągnąć. Tak, czyli to też są historie położnych, które nigdy nie myślały, nie wiem, o porodach domowych. To są historie położnych, które nigdy nie myślały, że będą towarzyszyły kobietom jeden na jeden przy porodzie, że kobieta je wybierze, ja tylko z panią chcę urodzić, koniec, kropka. Albo nie myślały, że będą przygotowywały kobietę do porodu, bo tak kobieta chce się poznać z położną. Więc albo, to też jest wybór, można po prostu pójść, doświadczyć tego, co personel szpitalny, co położne, co lekarze oferują w danym miejscu i przyjąć to. Z dobrodziejstwem albo nie.
No mądre. No nie da się temu, nie da się z tym dyskutować.
Trochę ja tak zrobiłam z tym ostatnim, że nie zrobiłam jakiegoś głębszego researchu. Zależało mi na jednej rzeczy, którą ten szpital oferował, której nie dostałam zresztą. I tyle. Nie przemyślałam tego wcześniej. Nie da się przemyśleć, nie? Nie da się przygotować, nie da się tych wszystkich ścieżek pułapać, jeżeli to, to tamto. Więc tu...
Chyba nie, bo to wiele zależy od tego, co się zadzieje w czasie tego porodu, a czasami nawet nie w czasie samego procesu porodu, tylko tego, co się zadzieje później. Ja mam w rodzinie dosyć trudną sytuację z porodem na Żelaznej. I to nie to, że to poród był jakiś zły, tylko dziecko, które się urodziło, było chore i ono ostatecznie umarło w ciągu tam 2 tygodni. I to tak bardzo wpłynęło na postrzeganie Żelaznej, która absolutnie nie miała na to żadnego wpływu, bo to jedyne, jakby centrum zdrowia dziecka, to było jedyne, co mogło ratować tę sytuację. Więc sam poród był okej, jakby, a to, co się zadziało chwilę później i to, co wyszło, czego nikt wcześniej nie wiedział, jakby spowodowało, że ten szpital po prostu nie miał szans,
już
nie?
Jest tak, owiany złą sławą, tak. Już jest historia. Tak.
I już jest historia i to już jest taka historia, że jak ktoś mówi słowo Żelazna, to pada panika, nie? Tam nie można. Co w ogóle nie jest jakby... to nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Absolutnie żadnego. No, ale to jakby odbiegając trochę jakby, że to nawet to, co się dzieje chwilę po porodzie czasami, czy dłuższą chwilę po porodzie, może mieć taki wydźwięk ostatecznie, który wcale by nie zrobił, gdyby było inaczej.
Tak. Obciążający.
Tak.
Ale to też my decydujemy. Tylko, że jeżeli masz w rodzinie taką historię, to stajesz jedna naprzeciwko historii rodzinnej i tego, co wszyscy przyjęli, że tak jest.
Tak. Tak? Tak. I tutaj znowu jest kwestia tego, jak ktoś dużo chce poświęcić czasu, siły i energii, żeby potencjalnie coś zmieniać z tą historią, bo to różnie bywa w rodzinach.
To nawet w militarny język możemy wejść, zawalczyć. Tak, bo to
częsty
trzeba...
język w porodach.
Tak. Zawalcz i w kamieniu piersią. Jeszcze o tych to, co mówiłaś, że wiedza boli, co ja powiedziałam, potem gdzieś tam krążymy wokół tego, że wiedza boli. Jest ankieta Głos Matek w Fundacji Rodzić po Ludzku i kobiety po porodzie ją wypełniają. I to jest, często wracamy, rozmawiając o tej ankiecie w zespole, że ona jest na tyle szczegółowa, że kiedy kobiety ją wypełniają, to myślą, o, a oni mi to zrobili, a to nie jest w porządku. Czyli właśnie dowiadujesz się czegoś. I to jest ta waga, czy my mamy, no to jest wiedza, którą jeżeli sięgniesz po nią, to ona jest. Jeżeli nie sięgasz, to jej nie dostajesz. Dziewczyny sięgnęły po tę ankietę i teraz się konfrontują swoją historię porodową z tymi pytaniami, które w ankiecie są. I kiedy się dowiadują, że wcale nie musiały czegoś tam doświadczyć.
Nie albo, trzeba było nacinać krocza z automatu.
Na przykład. Albo, że takie, jak to się mówi, nie że poganianie, tylko zachęcający krzyk to jednak jest przemoc. Zachęcający i tutaj cudzysłów, tak, że w cudzysłowie zachęcającą, wcale nie jest zachęcający. I później takie tłumaczenie sobie, no musiała mnie zmotywować. Jest mnóstwo innych sposobów na zmotywowanie. Najkrótszym i najskuteczniejszym może się wydawać właśnie na wrzeszczenie na kogoś, tak jak wrzaśniesz na, możesz wrzasnąć na dziecko, no wtedy będzie sparaliżowane, ale to nie jest tak, że ono zrozumiało, o co chodzi. Ono jest sparaliżowane strachem. I tak samo działa. No strach to jest potężne. Strach i wstyd to są potężne narzędzia manipulowania i kontroli. Nie ma co się oszukiwać, że się zdarza, że się nie zdarza, bo wystarczy wejść na fora, gdzie dziewczyny opisują swoje porody. Zdarza się coraz rzadziej. Szczęście w nieszczęściu, że możesz poczytać o tych porodach i że wszyscy je czytają. I czytają je kobiety, które wybierają albo nie dany szpital i czyta je personel medyczny, który to, co się dzieje na porodówkach, już nie zostaje tylko na porodówce.
Całe szczęście.
Tak, i że dziewczyny piszą skargi i nawet jeżeli wiedzą, czy czują gdzieś pod skórą, że z tego nie wyniknie, nie wiem, zwolnienie chamskiego ordynatora, to i tak mają poczucie, że coś zrobiły. Bo jeden sygnał, 2, 3, 5, może jakiejś dużej fali, nie da się tak łatwo zignorować.
Tak.
Tu się mój aktywizm uruchamia.
Nie bez przyczyny jesteś w Fundacji Rodzić po Ludzku, tak. Jak sądzę. Skąd się to wzięło? Ale to jest dobre, w ogóle ja wypełniłam 3 razy tę ankietę i po każdym porodzie to robiłam i po pierwszym pamiętam swoje zadumienie nad tą ankietą.
No właśnie.
Mimo, że jakby mam takie poczucie, że miałam dużą świadomość porodów przed swoim pierwszym porodem, tylko tyle, że wydawało mi się, że jestem zadaniowcem i nie potrzebuję tej całej tam otoczki takiej magicznej do tego porodu. Nie wiem, tam żadne świeczki, inne bibeloty, bo ja po prostu idę, rodzę i milion bab urodziło, to ja pójdę i urodzę.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że u ciebie w studio teraz świeczki, bibeloty.
Tak, u mnie w studio są świeczki, bibeloty, Gajka siedzi jakby, Reboza wiszą, tak. Wiecie. Więc przeszłam długą drogę w ciągu ostatnich paru lat, ale to zresztą to oddzielna historia. W każdym razie wydawało mi się, że wszystkie baby urodziły, ja też pójdę urodzę i to w ogóle nie jest żadna historia, a później zobaczyłam tę ankietę i tak, kurczę, może to jednak jest jakaś historia, skoro tego tyle jest. Już jakby też nie wchodząc w każde konkretne pytanie, ale ja wtedy na przykład zrozumiałam, że to wcale nie jest tak, że to krocze trzeba nacinać.
Tak, a teraz tak sobie pomyślałam, że może gdyby nie było tyle przemocy w porodzie, to ani ankieta by nie była potrzebna. Ani nie trzeba by było tak rozkminiać każdego kawałka porodu. Znowu wracamy do tego, że kobieta, są takie miejsca na świecie, że kobieta, kiedy jest w ciąży, idzie do porodu, to wie, że idzie do miejsca, w którym opieka położnicza będzie dostosowana do niej i do jej sytuacji, do, do niej i do jej dziecka, że nie będzie tam właśnie rutynowych jakichś działań, bo tak się zawsze robi, tylko ona będzie zaopiekowana. Ona nie musi się przygotowywać, nie musi się uzbrajać jak do jakiejś walki, tylko po prostu idzie po dobre doświadczenie, nawet jeżeli będzie dla niej trudne, nawet jeżeli będzie wyczerpujące, to ono nadal może być dobre, bo ona jest pod życzliwą opieką no i idzie po dobre doświadczenie.
A jak jest w Meksyku? Bo ty wiesz, jak jest w Meksyku, prawda?
Nie jest dobrze.
Nie jest dobrze.
Nie jest dobrze, dlatego że tam w miastach, gdzie są szpitale, gdzie są lekarze, odsetek cięć cesarskich sięga nawet 90% albo więcej, a tak naprawdę rodzą drogami natury te kobiety, które nie zdążyły mieć cięcia cesarskiego. Tam się drzwi zamykają za kobietą, która rodzi szpitala i po prostu one rodzą przez cięcie ze strachu, żeby nie doświadczyć poniżenia i żeby jakkolwiek zachować kontrolę. A jest druga strona, czyli miejsca, w których nie ma dostępności opieki medycznej i gdzie opiekę akuszerską sprawują położne, ale tradycyjne położne. No i tam z kolei, gdzie ta medycyna byłaby potrzebna, nie dociera. Tak? Bo jednak położna jest od fizjologii i nie zawsze jest w stanie pomóc kobiecie albo dziecku. I to jest taki bardzo duży rozdźwięk. To, co państwo próbuje tam zrobić, to szkolić te położne, które są tradycyjne. One bardzo często są z matki, prababki, babki położnymi. To szkolić je w szkołach po prostu dla położnych. I takie dziewczyny, które od dziewczynki towarzyszą swoim matkom i babkom przy przyjmowaniu porodów, one się też nazywają uzdrowicielkami albo właśnie położnymi, to one się tego uczą, a później idą uzupełnić tę wiedzę o taką wiedzę medyczną, 3-letnie chyba studia i później wracają do tych swoich rejonów.
Okej.
Tak myślę sobie, że...
Jak zaraz usłyszycie moje dzieci, to tak, to zdaje się, że mój mąż dzisiaj
nie opanował
historii i zaraz tutaj wpadnął zapytać, co tym razem robię.
Więc dla odmiany. Czego?
Tak, dla odmiany. Ostatnio Leon mnie nawiedzał 3 razy, więc czasami się to zdarza. No nic, chwilowy przerywnik, już go zaraz opanuję. Natomiast z tymi cesarkami tam, ja sobie tak pomyślałam, jak mówiłaś o tym Meksyku, że w ogóle to oczywiście jest daleko od Polski i u nas no, ciężko jest porównywać te dwa kraje, ale mam taki przebłysk trochę z tych historii, które się działy, zanim wyszedł cykl artykułów Rodzić po ludzku w Wyborczej. I że tego, że u nas te porodówki były takie właśnie zamknięte i w zasadzie się wchodziło i nigdy nie wiadomo było, co cię tam spotka.
W zasadzie można było się spodziewać, że w każdym szpitalu spotka cię to samo, zamkną się za tobą drzwi, urodzisz dziecko, będzie jakiś rodzaj przemocy, tylko że to jest właśnie nie było postrzegane jako rodzaj przemocy. Swoje dziecko zobaczysz po tam 12 godzinach nakarmione już mieszanką. No i w zasadzie można było się tego samego tam. Przecież to lata 70. Gdzieś tam były pojedyncze miejsca na mapie takiej porodowej, nawet nie takiej, tylko na mapie porodowej Polski, izby porodowe, czyli takie oddzielne oddziały prowadzone przez położne, to tam była większa szansa, że kobieta urodzi z położną, no właśnie urodzi naturalnie i przy wsparciu położnej, że to położna będzie szła za kobietą, działając wtedy, kiedy to działanie jest potrzebne. A długo, przez wiele lat też położne były traktowane w szpitalach jako tak zwany personel niższy, czyli miały pomagać lekarzom. Więc to też znowu odwrócenie roli położnej, która jest specjalistką od fizjologii i to ona powinna się zajmować tak długo, jak poród jest fizjologiczny. to ona powinna być przy kobiecie. Lekarz ze swoim kształceniem medycznym jest wtedy, kiedy dzieje się coś nie tak. Trochę...
Myślę, że z tego nie wyszliśmy do końca.
Nie, wcale. Nie wyszliśmy. To, no są miejsca, w których to są równorzędni partnerzy w służeniu kobiecie podczas porodu. Ale wracając jeszcze do Meksyku, to myślę sobie, że jeśli chodzi o ten strach przed porodem, przed byciem, przed bólem w porodzie, przed byciem źle traktowaną w porodzie, to jest coś, co jest wspólne dla tych kultur, które mają wysoki odsetek cięć cesarskich właśnie ze wskazań albo za opłatą. Tak, że to jest takie bazowanie na lęku
kobiety. A u nas jest wysoki odsetek, bo my mamy prawie połowę, czy połowę?
Tak, około połowy.
Około połowy mamy cięć cesarskich, to jest bardzo dużo.
To jest bardzo dużo i to też wynika ze strachu przed byciem źle traktowaną, albo też poniekąd z niewiedzy, z nieprzygotowania. Bo z jednej strony masz dostęp do tej wiedzy naprawdę bardzo szeroki. Wystarczy wejść w jakąkolwiek przeglądarkę i wpisać ciąża, poród i wyskakuje ci tyle informacji, że nie masz możliwości przesiać, która jest wiarygodna, która nie. Teraz każdy jest specjalistą od wszystkiego, to już idąc takim szerokim tekstem, ale żeby przygotować się to jedno, czyli mieć tę wiedzę, ale żeby poczuć się częścią czegoś więcej, czyli poczuć się częścią społeczności kobiet, które przygotowują się do porodu, że ja idąc do tego porodu nie idę sama, tylko gdzieś nawet w myślach mam osoby, które doświadczały tego przede mną, będą tego doświadczały, że jestem częścią kobiecej wspólnoty. Ja takie mam, to jest moje od lat dulowe marzenie, żeby dule były takimi osobami, które skupiają wokół siebie kobiety, wzmacniają je, wierzą w nie i budują te społeczności, które wzmacniają się nawzajem. Że potrzebujemy takiej wspólnoty doświadczeń, żeby nie straszyć się nawzajem, tylko wspierać, wzmacniać, a potem jeśli trzeba, to otulić, ojojać, przyjąć historię i kobietę takimi, jakie one są, bo tyle, ile nas będzie, tak będziemy różnorodne z naszymi opowieściami i z naszym podejściem. Ale i tak, niezależnie od tej wspólnoty przed porodem i po porodzie, tak dużo zależy, czy nie zależy od nas, czyli miejsce, ludzie w danym miejscu, że... Tu znowu aktywistycznie dużo do zmiany. Jeszcze dużo do poprawy. Chociaż są, oczywiście, że są miejsca, które dają dużo większą szansę na to, że twój poród będzie dla ciebie satysfakcjonujący. Możesz wybrać sobie położną, z którą się dogadasz wcześniej. Są miejsca, do których możesz zabrać swojego partnera, męża i dulę na przykład. W ogóle dula w porodzie...
Czy dobrze by było, żeby partnera albo męża, a nie dwóch naraz i dulę?
Chociaż... Ja już nie wnikam w te indywidualne historie. Natomiast są... dule naprawdę bym wypisywała jako zalecenie absolutnie wszystkim kobietom. To jest naprawdę udowodniony przeciwbólowy i taki uspokajający element w porodzie, nie tylko kobietę, ale i jej osobę towarzyszącą.
I nie tylko w porodzie.
Nie tylko w porodzie, ale jeśli mówimy o tym doświadczeniu porodowym, w którym chyba najmniej od nas zależy, bo to jest obce miejsce, obcy ludzie, więc tutaj no tak, i chodzi o tę ciągłość wsparcia, taką, że mam dostęp do tej osoby. I jeszcze jeśli wokół duli są inne kobiety na podobnych etapach. Ktoś jest w ciąży, wcześniej w ciąży, ktoś już ma małe dzieci, już mogę popatrzeć, jak to wygląda, kiedy taki młody wrzeszczy i trzeba go przystawić do piersi, jak ona sobie z tym radzi. To jest to, co budzi w nas tę intuicję taką, czyli obserwuję, uczę się przez obserwację, i potem będę sama próbować. Ostatnio gdzieś przewinął mi się obrazek filmik kotki ze swoim młodym. Nie wiem, czy widziałaś, siedzi taka kotka i myje sobie, tak jak koty myją łapą, po prostu myje sobie oczy. I obok niej siedzi taki nieporadny młody i próbuje, patrzy na nią i próbuje tą łapą. W ogóle nie trafia w pysk, nie trafia w oko, ale w taki sposób się uczy. I o ile byłoby nam łatwiej, gdybyśmy mogły spotykać się z innymi kobietami, które już są kilka kroków przed nami. I że mogę zobaczyć, jak ona się ma. Albo jeśli ona jest tuż przed porodem, to co ona mówi, o czym ona myśli, jak się przygotowuje. Pamiętam, jak urodziłam swoją drugą córkę i przyszła znajoma, która termin porodu miała, ja wróciłam ze szpitala, chyba ta moja młoda miała może, nie wiem, za 3 czy 4 dni, a ona była tuż przed porodem. Miałyśmy bardzo blisko terminy porodu. I ona z takim dużym brzuchem przychodzi i patrzy, jak ja przewijam tą moją młodą. I potem, kiedy urodziła swoją córkę i ja ją odwiedziłam z kolei z tą moją małą, ona mówi, słuchaj, po prostu żadna szkoła rodzenia nie dała mi tyle, co to jest ta jedna wizyta u ciebie, jak widziałam, kiedy ty przewijasz swoje dziecko. I po prostu to są takie moje dulowe kamyki, że po to są dule, po to, żeby zbierać te kobiety, żeby je wspierać. Robić wioski
kobiet.
Tak. Mm. I w każdej takiej wiosce jest potrzebna ta, która wie więcej, która widziała więcej. One już nie muszą się tego dowiadywać. Ja już im mówię, zobacz, popatrz tutaj, sprawdź tutaj, zobacz, jak ona robi, zapytaj, poszukaj w sobie. Czyli pokazuję te możliwości. Ostatnio teraz na kursie dulowym dziewczynom mówiłam, że jako dula kobieta jak idzie po tej swojej macierzyńskiej ścieżce, to tak jakby szła tą taką wąską kładką i nikt obok niej nie może iść. Ale mogę iść przed nią, mogę iść za nią, ktoś może wołać, już ją zachęcać z drugiego brzegu, ktoś ją wspierać, super ci idzie na drugiej stronie kładki, ale ona nie idzie sama, żeby wiedziała, gdzie, do kogo, a nie, że się zamkną za nią drzwi, już nie tylko szpitala, ale potem domu i zostaje sama z dzieckiem po prostu w absolutnie nowej, życiowej sytuacji, z takim, że to ładnych parę lat jeszcze potrwa.
Hmm. A zobacz, że nam się mówi o tym teraz, że dobrze się na te pierwsze 6 tygodni, najlepiej to się jednak zamknąć w tym domu. Tylko ja, partner, partnerka, dziecko. I ja mam wrażenie, że to szczerze robi więcej szkody niż pożytku, to mówienie o tym. W sensie, że to jest, ja rozumiem założenie tego stwierdzenia i rozumiem, że to chodzi o to, żeby żebyśmy mieli czas na nawiązanie relacji, że to polegiwanie i tak dalej, ale jak Boga kocham, ja będąc w ciąży też to odczytałam jako zamknięcie się jako w domu.
Odizolowanie
się od
innych. A to nie chodzi o...
A to w ogóle... Nie. Jakby to robi szkodę, że się odizolowujemy. Odizolowujemy? No, wiadomo. Jakby, bo te kobiety, zwłaszcza w tym momencie te kobiety są nam tak potrzebne do tego, żeby powiedzieć, że nam dobrze idzie, żeby zobaczyć. I właśnie te kobiety, które są otwarte na to, żeby to było po naszemu, ale żeby, nie wiem, obiad nam przez drzwi wstawić i pojechać, nie? Tak. To jakby...
Tak, to właśnie, bo to o to chodzi, żeby zamknąć się, ale tu znowu cudzysłów, w tej naszej mikrorodzinie, żeby poznać to dziecko, ale zamknąć się na te wszystkie złote rady, ale nie na ludzi, ale też wiedzieć, kto jest wsparciowy, że nie przyjdzie do mnie osoba, która powie, źle coś robisz i... Jeżeli wiem, że mam taką osądzającą albo mądrzejszą od absolutnie wszystkich, to od takiej osoby jak najbardziej się można odizolować. Ale zapraszać tych wszystkich, którzy nakarmią, żeby polegiwać, to muszę mieć na wyciągnięcie ręki jedzenie. No bo nie będę... To albo poleguję, albo chodzę do kuchni po jedzenie. Więc tutaj na coś się trzeba zdecydować. Chyba też nie ma, jesteśmy w takim miejscu historii, w cywilizacji, że nigdy wcześniej kobiety nie były tak wyizolowane w swoim macierzyństwie ze społeczeństwa, że właśnie zamykają się te drzwi i ona w tej nowej sytuacji, w fajnie, jeżeli ma otwartość na poznawanie się i jeżeli to jest dla niej super, że ona w tym takim blisie macierzyńskim, bo tego też dziewczyny doświadczają, po prostu zatapia się w tym macierzyństwie i połóg jest dla niej, jest krew, jest pot i jest łzy, bo tak wygląda połóg przez te pierwsze 6 tygodni, ale że ma dużo tych hormonów takich karmiących ją i że ma zalewy, oksytocyny, płacze, ale zaraz potem się cieszy i wchodzi z taką odwagą do opieki nad dzieckiem, ale żeby ona weszła w to, to naprawdę musi mieć osoby, które w nią wierzą jako matkę, że ona sobie poradzi. Jeśli ona sama musi w siebie wierzyć, sama musi sobie to wypracowywać, to energię kieruje nie w tym kierunku, w którym mogłaby kierować.
To jest więc duży trud.
I w ogóle myślę jeszcze, że jako, że też w społeczeństwie mamy jakąś taką trudność przyjąć, że naprawdę można być matką, czy w ogóle rodzicem na różne sposoby.
Nie mamy na to przestrzeni.
I nawet te złote rady, one zazwyczaj płyną z takiego albo ze strachu, ja miałam źle, to teraz żebyś ty nie miała źle. I z takiego trochę fałszywego poczucia pomocy i zaopiekowania się, że jak ja ci powiem, to ty tego unikniesz. Nikt nie daje na to gwarancji. I to absolutnie zamyka wybór i poszukiwanie własnej ścieżki tej osoby.
Mało tego, moim zdaniem to zamyka drogę do pomocy, kiedy ona jest realnie potrzebna. Bo jeżeli ktoś stoi za tobą i ci mówi te swoje złote rady, które miałyby być pomocowe, ale one kopią jakby większy dół, w który ja wpadam, to wtedy, kiedy już w niego wpadnę, to ja się nie zwrócę do tej osoby, która mi dawała te złote rady, bo ja już nie chcę, żeby mi wykopała jeszcze większy dół. I to jest ten moment, w którym człowiek nagle zostaje w tym dole sam.
Tak.
W zasadzie nie do końca sam, bo jeszcze zazwyczaj z noworodkiem, którym się trzeba zająć. Więc jesteśmy w dole z noworodkiem i złotymi radami.
Tak.
I to jest hardcore. I to jest moim zdaniem dobry wstęp do depresji poporodowej.
Tak. To tutaj i tu przychodzi dula i jak ty się z tym masz?
I rzucę drabinkę.
Rzucę, tak.
W ten dół.
Tak myślę jeszcze, że jak ty się z tym masz, ale takie no właśnie, posiedzenie obok, czy w ogóle zobaczenie tej drugiej osoby taką, jaką ona jest i takie długo pytałam, wysyłałam SMS albo zadawałam pytanie, w czym ci mogę pomóc, co mogę dla ciebie zrobić. Dopóki nie miałam takiego dłuższego epizodu obniżonego nastroju, ocierającego się o depresję i pytanie, co ja mogę dla ciebie zrobić, albo co mogę dla ciebie zrobić, tak było obciążające, że ja jeszcze muszę wymyślić, co ta osoba ma dla mnie zrobić, że myślę sobie, to ja już zrezygnuję z tej pomocy, bo nie jestem w stanie wymyślić, co jakby ten wysiłek jest tak nieopłacalny, że po prostu to już nic. Więc teraz, jeżeli nauczona własnym doświadczeniem, więc jeżeli chcę zaoferować komuś pomoc i wiem, że ta osoba jest w takiej sytuacji, że może być w takiej sytuacji, że to jest wymyślenie sposobów na pomoc może być trudne, to proponuję coś konkretnego, trochę jak w porodzie. Nie mówisz, jak ci teraz mogę pomóc, tylko mówisz to pomasować ci plecy, trochę jak z dzieckiem, pomasować ci plecy czy nalać wody do wanny, tak?
Dwie opcje. Wybierz tutaj jedną bramkę.
Bo jeszcze o tym mogę pomyśleć, czyli mogę powiedzieć, jadę w twoim kierunku, mogę zajrzeć do ciebie, przywiozę ci zupę czy zrobię zakupy, tak? Jak konkretem, rzucam już konkretem. Że ona wybiera z tych dwóch rzeczy, a nie musi wymyślić, bo patrzy naokoło siebie, no może mam wszystko, tak, albo nie, już nie chce mi się, więc co mogę zrobić, żeby ją wesprzeć, a nie dodatkowo obciążać.
Tak, jak o tym mówisz, to ja ostatnio mam tak, że pytam, czy ma ochotę wpaść do mnie, bo jakby gdzieś tam koleżanki w okolicy, czy chciałaby pójść na spacer razem na przykład, nie? I to też jest takie otwierające do tego, że zróbmy może chce zmienić coś, otoczenie, a może właśnie nie chce zmienić otoczenia i wtedy się powie, wiesz co, to może przyjedź do mnie ty, nie? I jakby to są takie znowu łatwe, trudne wybory, ale
tak, ale tego, jak widać, tego się da nauczyć i też kiedy słuchasz i patrzysz na te osoby, które są wokół ciebie i patrzysz na nie, a nie przez pryzmat siebie, to też zupełnie inaczej się czyta te okoliczności. ale też i przez siebie, co ja, dużo łatwiej jest pomóc, zwłaszcza jak się, kiedy się jest dulą, niż pomyśleć o tym, co dla mnie. A ty już to wiesz, że jak siebie nie nakarmisz, to trudno jest nakarmić kogoś.
Wiem, ale to dalej trudno.
To bardzo jest proces, uczenie się. Ja też nie powiedziałam, że ja to wszystko umiem, bo zależy od miejsca, w którym jesteśmy, ale no, tak jest.
Płynie, ale ja w ogóle teraz odbiję całkiem. Znaczy może nie całkiem, ale bardzo chciałam ci zadać to pytanie, bo masz 3 córki.
Tak.
I jak nie wiesz, to nie musisz na to odpowiadać oczywiście, ale zastanawiam się, ja wiem, że jesteś blisko tego, żeby celebrować to, że masz córki. I takie kobiecość celebrować w ogóle. I jak jesteś ze swoimi córkami, jakby widzisz, jak to wyglądało u ciebie, działasz aktywnie w Fundacji Rodzić po Ludzku i robisz różne te wszystkie rzeczy, to czy ty jako mama jakoś to przekładasz na to, jak to działa w domu? W sensie masz taką misję, wiesz, żeby im było... Pewnie twoich córek powinnam tak, najbardziej tak. zapytać, nie? Ale masz w sobie poczucie, że jakby... że twój aktywizm nie kończy się poza domem?
Na przykład, kiedy oglądamy sceny, w których dzieje się poród, to moje dzieci już przewracają oczami, pół żartem, pół serio. Tak, wiemy, że w rzeczywistości poród tak nie wygląda. Więc chyba ten aktywizm się nie kończy poza domem, ale ostatnio, teraz napisałam tekst dla Kosmosu o rytuałach matek i córek. I to, żeby było jasne, to nie jest tak, że my to wszystko robimy.
Nie siedzicie codziennie wieczorem.
I nie lepimy, nie wylepiamy jakichś karteczek, ani tam nie witamy każdej pory roku jakoś zachłanie. Chociaż padłyśmy na to teraz razem i w zasadzie to, co lubię w mojej relacji z dziećmi, to tę otwartość i że nic nie jest takie powiedziane, że jest tak i zawsze będzie, że między nami jest taka otwartość. Jak chcemy coś zrobić, to zrobimy, jak nie, to nie. Jeżeli ktoś chce rzucić jakąś propozycję, to rzuca i patrzymy, jak się z tym mamy. Ostatnio byłam bardzo zaskoczona, bo w ostatnie święta zażyczyły sobie, zresztą to robimy każdej wiosny w zasadzie, czyli pieczemy mazurki i stroimy je. Mhm. I te mazurki są tak symbolem wiosny i tego święta takiego, że po prostu byłam, no dobrze, no myślałam, że tacy jesteście już duzi i w ogóle na to się okazuje, że jakieś powroty do korzeni się zdarzyły, plus malowanie jajek i to siedzenie przy stole. I przychodzi taki moment, że one same o coś się dopominają. Staramy się celebrować, ale to jest też bardzo moje, że celebracja, rytuały są dla człowieka, nie odwrotnie. Że to nie jest tak, że ja do rytuałów pasowuję człowieka, tylko do nas, do naszej rodziny. Jak nam pasuje teraz, to tak. Jak nie pasuje, to naprawdę nie musimy niczego robić na siłę, tylko dlatego, że tak ma być. Tak? Mamy takie z dziewczynami. Tu muszę przyznać, że rzeczywiście z chłopcami mi jest o tyle trudniej, że to jest ta relacja matka-syn i ja nie zawsze czuję tę męską energię, zwłaszcza w młodych mężczyznach, którymi moi synowie się stali. Patrzą na mnie z góry, a ja przecież nie jestem drobną kobietką też, więc patrzą na mnie z góry, huczą tymi swoimi niskimi głosami, ale mamy taką właśnie relację rodzicielsko-przyjacielską, ale rodzicielską przede wszystkim, że ja jednak przede wszystkim jestem matką, nigdy nie chciałam być koleżanką, kumpelą, kiedy moja pierworodna mówi, jesteś moją najlepszą przyjaciółką, jesteś moją mamą najlepszą przyjaciółką, tak myślę sobie, no nie wiem.
Ale jaki to jest w ogóle olbrzymi komplement, tak sobie myślę. To jest coś, co chyba bym chciała usłyszeć od swojej córki kiedyś.
Fajne nawet to jest. No.
To jest dobrze zrobiona robota, zdaje się, bo jak przyjaciółka, to przyjdzie i powie o wszystkim, nie?
No mam nadzieję, że nie o wszystkim. Chyba no nie o wszystkim może... wiem, ale że jest ta granica. Na szczęście są te rzeczy, których matce się nie opowiada. Myślę, że tutaj kluczem jest autentyczność. Jeżeli do małego dziecka potrafisz powiedzieć przepraszam, to do dużego też. Jeżeli trudno ci było mówić przez wiele lat i masz nastolatka, z którym jakby zawsze jest ten moment, może im później, tym trudniej jest jakoś tak wejść w relacje i więcej to wysiłku kosztuje, ale zawsze jest ten moment, jeżeli jest otwartość z obu stron, żeby coś zaproponować, tak jak mówisz o tym celebrowaniu, to tutaj cały czas mam otwartą księgę, mamy swoje zwyczaje domowe, ale to nie jest tak, że one zawsze muszą być, albo że nie może być czegoś nowego. Ja po prostu jestem ciekawa tych ludzi, których mam w domu.
Twoja córka chciała, żebyś z nią rodziła?
Gdyby ona chciała, żebym z nią rodziła, to bym poszła z nią do porodu.
Mhm. Jako dula czy jako mama?
O, jako dulo mama. Jako mama z dulowymi umiejętnościami, ale bardziej bym się widziała. Chyba bym się na tę okoliczność jakichś ładniejszych wzorów na drutach nauczyła, żeby sobie posiedzieć po prostu z boku. Chyba myślałam kiedyś o tym, tak się zastanawiałam, czy gdyby mnie poprosiła, to czy bym poszła. I wydaje mi się, że na pewno bym nie odmówiła, bo jeżeli ktoś widzi mnie w swojej przestrzeni okołoporodowej, to jest przeogromny przywilej, zaproszenie do takiego momentu bardzo ważnego w życiu. Jeśli mogę być elementem tej historii porodowej, to dlaczego nie? Chociaż wiem, że matki niekoniecznie są dobrymi kompankami do porodu.
To zależy od relacji.
To zależy od relacji, od jej doświadczeń porodowych i do tego, jak ona ma przepracowane te swoje doświadczenia porodowe, albo nie ma. To ja myślę, że na tu i teraz, gdybym została poproszona, a chociaż nie wiem, czy jestem gotowa zostać babcią.
Nie zachęcam, nie zachęcam.
Jeszcze nie, jeszcze nie.
Absolutnie.
Ale tak, poszłabym.
Mhm. Fajnie. Twoja, jakby ta część historii znowu jakby, ja z niej czerpię, bo moja córka jest jeszcze bardzo mała. W ogóle z każdym naszym spotkaniem bardzo dużo mi się udaje czerpać i to jest dobre, wzmacniające zawsze rozmawianie z tobą i uczenie się od ciebie, więc to jest, bardzo ci dziękuję. I tym miłym akcentem, drodzy państwo, Margo Sikora-Borecka, do usłyszenia następnym razem.
Dziękuję bardzo.
Cześć.